Godzina 9:09, wtorek, 25 lutego. Zaczynamy komentarze Radia Gdańsk. Witam Państwa, Piotr Kubiak. Gościmy w studiu dzisiaj Małgorzatę Puternicką, blogerkę, publicystkę, dziennikarkę mediów społecznościowych.
Dzień dobry Państwu, Panu również.
Artura Cejrowskiego, Tygodnik Sieci, portal w polityce, Stawczyk Info.
Szczęść Boże.
Jakie są granice manipulacji demokratycznym społeczeństwem w kampaniach wyborczych i jaki wpływ na sondaże preferencji wyborczych i ostateczne wyniki wyborów w Polsce mogą mieć tak zwane fake newsy, czyli doniesienia wprowadzające w błąd opinię publiczną? Porozmawiamy o tym. Porozmawiamy również o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich, najciekawszego Państwa zdaniem, w ciągu ostatnich 24 godzin w kampanii wyborczej. Porozmawiamy o tym również, kto zajmuje się tymi kampaniami, czy osoby, które widzimy na ekranach telewizorów, to faktycznie prowadzą te kampanie, no i ocenimy kampanie poszczególnych komitetów i poszczególnych kandydatów. Ale zaczniemy może od doniesień z ubiegłego tygodnia, a mianowicie od ujawnionych taśm z restauracji Amber Rooms z roku 2013. Na taśmie uwieczniona została rozmowa między Leszkiem Millerem i Janem Kulczykiem, gdzie Leszek Miller mówił o tym, iż Wałęsy do stoczni przywieźli, Wałęsa nie skakał przez żaden płot. Tak mówił do miliardera Jana Kulczyka. I panowie później rozmawiali o tym, jak przedstawić postać byłego prezydenta w filmie Andrzeja Wajdy Wałęsa, Człowiek z nadziei. Pytanie do Państwa, czy tutaj możemy mówić o manipulacji, jeśli chodzi o to, o czym rozmawiali Leszek Miller z doktorem Janem Kulczykiem, jeśli chodzi o film, ale również o postać Lecha Wałęsy, bo była mitologizowana, a teraz wychodzą takie, no zresztą od paru lat wychodzą różne fakty z jego życia. Małgorzata Puternicka.
Ja myślę, że tak, że dla mnie ta informacja w ogóle nie jest informacją nową, ponieważ ja osobiście słyszałam i to wielokrotnie z ust pani świętej pamięci, pani Anny Walentynowicz, o tym, że płot był fikcją, nawet próbowano znaleźć sławetne miejsce, oczywiście nigdy ono nie zostało sprecyzowane w stopniu uwiarygadniającym, jakiekolwiek skoki, a tym bardziej skoki Wałęsy przez płot.
Ale nikt nie Walentynowicz z tak zwanego establishmentu, czy ludzi spoza okrągłego stołu, uczestników tych obrad, nie wierzył.
Nie wierzył, zrobiono z niej oszołoma. Tymczasem ja osobiście rozmawiałam z panią Anią Walentynowicz na ten temat. Ona rozmawiała z człowiekiem, który Wałęsę przywiózł i powiedziała, że rozumie opór tego człowieka przed ujawnieniem się, z uwagi na to, że on twierdził, że ma rodzinę, on się boi konsekwencji takiego oświadczenia. Ale ponieważ była osobą niezwykle prawdomówną i nie produkowała fake newsów, więc ja jej wierzyłam. Dla mnie to nie nowum. Natomiast znakomicie to pokazuje kulisy powstawania fake newsów i kulisy, w jaki sposób manipuluje się w sposób absolutnie świadoma demokratycznym społeczeństwem.
Ale do dzisiaj część opinii publicznej na pewno wierzy w to, że nie było tak jak mówi na nagraniu z Amber Roomu Leszek Miller. Powtórzę jeszcze raz. Wałęsę do stoczni przywieźli.
Do tego, co powiedziała pani Małgorzata, ja mogę dodać w zasadzie tylko jedną rzecz. Autorytetem dla mnie nie jest Leszek Miller, który nie rozliczył się jeszcze z moskiewskiej pożyczki, niech najpierw odda pieniądze, które powstały, które z Kremla przywędrowały tutaj do Polski. Tę operację moskiewskiej pożyczki nadzorował Leszek Miller i nie rozliczył się do dzisiaj z pieniędzy, które Kreml podarował PZPR po to, żeby tutaj komuniści mogli się urządzić po 89 roku. Więc nie mam zamiaru w żaden sposób traktować Leszka Millera jako źródło wiarygodne. Leszek Miller zresztą później popraszał.
Przepraszał, ale napisał to, co napisał na dr Sławomir Cęckiewicz. Pisał, że jakby pokazał materiał
dużo
raportami.
Dużo brakowało, żeby Gazeta Miller Wyborcza zrobiła wywiad z świętej pamięci Kulczykiem, który też by przepraszał za te słowa. Myślę, że dziennikarze Gazety Wyborczej są w stanie to zrobić, więc tutaj zgadzam się. Mieliśmy źródła w postaci relacji świętej pamięci Anny Walentynowicz, mieliśmy źródła w postaci książek profesora Cętkiewicza i to są źródła historyczne, do których możemy się odwoływać. Leszek Miller.
Ale tutaj, mamy potaj, ale tutaj mamy takie... To była taka wypowiedź chyba, o której nikt nie sądził, że ona będzie ujawniona. Ani Leszek Miller, ani Jan Kulczyk.
Mógł być szczery, zresztą na pewno był szczery.
Chodzi o dodatkowo, to jest tak zwana kropka na D, słuchajcie. To jest kropka na D, którą postawił Leszek Miller, tak? Bo on uwiarygodnił to, co mówiła wcześniej mówili inni, a przede wszystkim świętej pamięci pani Ania Walentynowicz. I no, myślę, że ci, którzy powiedzmy sobie jeszcze mieli złudzenia, mogą przestać mieć te złudzenia, po prostu.
Zwłaszcza, że ten człowiek, do którego Leszek Miller się odwoływał, ten komandor, to był później szef Wojskowych Służb Informacyjnych, więc na pewno ta wiedza, którą Leszek Miller miał, którą mógł mieć, była wiedzą pewną, była wiedzą weryfikowalną, tylko no, tak jak mówię, dla mnie Leszek Miller jest postacią.
A tak w skali od 1 do 10, jak ocenić moc tego fake newsa, jeśli uważamy i uznajemy, że jest to fake news o tym, że Wałęsa przeskoczył przez
płot. Jest jedno z kłamstw założycielskich niestety całego tego establishmentu pookrągłostołowego. Bardzo mocno podtrzymywany i niestety tak mocno zakodowany, nie tylko w świadomości światowej, ale i polskiej, naszej tutaj wewnętrznej.
Bardzo szkoda,
jest
że...
Trudny w tej chwili do rozebrania na części pierwszej.
Teraz Artur Cejrowski, czy ten fake news, tak, jeśli uznamy, że jest to fake news, czy on ma wpływ na dzisiejsze, jak on wpływa na dzisiejsze życie polityczne w Polsce i na to, czy mamy fake newsy i mamy manipulację opinią publiczną w Polsce dzisiaj, nie wiem, w ostatnich 30 latach. Dzisiaj.
Przeskakujemy, używając tej metafory.
Przeskakujemy.
Troszkę na inny temat, ja jeszcze tylko jednym zdaniem odniosę się do tej poprzedniego tematu. Ubolewam, iż Lech Wałęsa nie stanął w prawdzie i nie powiedział nigdy sam z siebie. Wiemy, że to jest niemożliwe, biorąc pod uwagę cechy charakteru Lecha Wałęsy, bo to tej postaci byłoby potrzebne, to byłoby potrzebne polskiej historii, to było potrzebne Solidarności jako takiej, żeby ten ruch był zbudowany wokół prawdy, a nie wokół półprawd, kłamstw i niedomówień i wokół takiego mitu założycielskiego, który był nikomu niepotrzebny.
100% zgody.
Wracając już do twojego pytania, no, kampania fake newsami stoi, problem dezinformacji jest stary, myślę, że tak stary jak polityka. Dzisiaj on przybiera rozmiary katastrofalne, nie wiem już, czy jest sens w ogóle przytaczać.
Tak, jaki proszę. Był przykład fake newsa z ostatnich 24 godzin, jeśli jest tych fake newsów tak dużo?
Tych fake newsów jest od groma. Nie wiem, czy z 24 godzin, bo te fake newsy funkcjonujące przez
48.
Tak, funkcjonują już od kilku godzin. Mieliśmy wizytę prezydenta, kiedy prezydent Andrzej Duda wyjechał do Łowicza. To był jedno z pierwszych miast, które odwiedził Duda busem. To w przestrzeni medialnej pojawiły się co najmniej 3 fake newsy, które odnosiły się do tego wydarzenia. Pierwsze mówiło o tym, że mężczyzna, którego mieliśmy okazję widzieć w różnego rodzaju przekazach medialnych, który dziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za 500+, za politykę rządu, jest działaczem PiS, co okazało się nieprawdą. Wiemy, że ten mężczyzna nie jest w żaden sposób związany z Prawem i Sprawiedliwością. Kolejnym fake newsem było to, był materiał, który pojawił się też w mediach społecznościowych, między innymi na Twitterze, wrzucony przez między innymi Adama Szłapkę, sam widziałem, jak Adam Szłapka to wrzucał, dotyczył szpitala w Legnicy, który miał być rzekomo likwidowany.
Kolejny raz w Łowiczu,
który jest oczywiście, nie jest likwidowany, przeszedł renowację. Pojawił się też fake news dotyczący cen, które miały być rzekomo w spocie, który prezydent Duda nagrał w Łowiczu. Ceny miały być zamazywane w sklepie. To też okazywało się nieprawdą. Więc liczba tych kłamstw, które funkcjonują w przestrzeni publicznej, które są świadomie wrzucane przez polityków Koalicji Obywatelskiej gdzieś do sieci, jest przeogromna. Tych kłamstw później nikt nie weryfikuje, nikt nie sprawdza, nikt ich nie prostuje, nikt za nie nie przeprasza. One po prostu funkcjonują. Co więcej, stają się potem taką jak gdyby bazą do zadawania kolejnych pytań zbudowanych już na tych kłamstwach przez dziennikarzy.
Przed kilkoma dniami mieliśmy taką narrację związaną z grą chorymi onkologicznie, między innymi dziećmi. To było stosowane przez polityków opozycji, ale od kilku dni mamy ciszę w tej kwestii, taką mocną ciszę. Był taki sondaż, gdzie 55% Polaków oceniło granie tematem chorych onkologicznie dzieci negatywnie i ta narracja ucichła. Czy to była wielka manipulacja? Czy to jest dalej, czy to będzie jeszcze wykorzystywany chwyt w tej kampanii wyborczej? Czy ta manipulacja się skończyła? Bo pokazał się taki sondaż, jaki się pokazał, że Polacy odbierają to bardzo źle.
Bardzo możliwe, że guru, którzy gdzieś tam z tylnego siedzenia sterują kampaniami wyborczymi, dojdą do wniosku, że to jest po prostu nieprzydatne i rzeczywiście mogą się z tego wycofać, ale na pewno takiego kąska jak 2 miliardy tu chcą dać na telewizję, a tutaj tyle, prawda, ludzi umiera na raka, jest tak chwytliwy, że obawiam się, że jednak tak zupełnie pod stołek tego nie schowają.
Mamy oczywiście ten temat, który bardzo chcę skomentować, Artur Cejrowski, ale jeszcze zapytam przed tym, dlaczego na przykład szef kampanii wyborczej, nominalny przynajmniej, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ucieka od pytań, co pan zrobił dla służby zdrowia?
Co pan zrobił dla realizacji?
Widzieliśmy, uciekał.
Co pan zrobił dla realizacji planu? Ja przyznam szczerze, troszkę się już pogubiłem, chociaż żyję tym tematem, jako żywo wszyscy żyjemy tym tematem. Kto na tę chwilę steruje kampanią pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Kto jest za nią odpowiedzialny?
No mówi się, że Sławomir Nowak, który przyjechał z Ukrainy, i Igor Ostachowicz, to doradca, słynny doradca Donalda Tuska.
Czyli człowiek Donalda Tuska, czyli widzimy, że ludzie Donalda Tuska są już w co najmniej 3 kampaniach. To też nie dziwi zachowanie pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz, która fotografowała się i wrzucała zdjęcia w media społecznościowe z jednym z kandydatów, notabene nie ze swojej partii, z panem Szymonem Hołownią. Myślę, że to też był taki mały kryzys w Koalicji Obywatelskiej. Zresztą gdzieś tam docierały do mnie sygnały, że to zdjęcie nie było zbyt dobrze w Koalicji Obywatelskiej odebrane. Myślę, że nie bez powodu później...
A podpis? Podpis pod listą poparcia?
Podpis, tak.
Nie tylko zdjęcie.
Nie tylko zdjęcie, ale był też podpis.
To już jest deklaracja, tak?
Ale widzieliśmy Aleksandrę Durkiewicz również przechadzającą się z Małgorzatą Kidawą-Błońską.
No właśnie, na drugi dzień się pojawiły zdjęcia i głosy o poparciu pani prezydent Durkiewicz i pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. I myślę, że gdzieś w tle widzimy, że cały czas za sznurki przynajmniej próbuje pociągać Donald Tusk, który próbuje swoich ludzi rozstawiać w różnych sztabach wyborczych wszystkich kandydatów, których tylko się da. Wiemy, że jego ludzie, czy w przeszłości jego ludzie odpowiadają za kampanię Hołowni, odpowiadają za kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W jakimś stopniu też widzimy jego ludzi przy kampanii Kośniaka-Kamysza, który też jest przecież politykiem bardzo mocno z Tuskiem związanym.
Dobrze, pani Małgorzato, za sekundeczkę, bo właśnie jeszcze jest jeszcze pytanie, jeśli chodzi o ten kontekst do pani. Mieliśmy wybory do Senatu, wygrane przez opozycję. Mieliśmy ciche porozumienie, bo politycy opozycji przyznawali się, że nie wystawiają we wszystkich okręgach kontrkandydatów wobec swoich sojuszników opozycyjnych, po to, żeby pokonać PiS. Czy to był przykład manipulacji, który teraz, bo to był moim zdaniem osobistym, to był przykład dużej manipulacji opinią publiczną, też zwolennikami różnych partii opozycyjnych, bo nagle jakby ta demokracja została przycięta. Wszyscy niby się nie domawiali, a się domówili. PiS przegrał wybory do Senatu w pewnym sensie, oczywiście, bo jakby najwięcej głosów zdobył. Czy to dzisiaj wygląda tak, że druga tura to będzie... I czy to dzisiaj może już jest tak, że wszyscy są przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie, a udają jeszcze... jest gra pozorów.
Ja pozwolę sobie zacytować absolutnie a propos i właśnie o tym chciałam powiedzieć, także... Tutaj mieliśmy zbieżne intencje.
Nie umawialiśmy
jeżeli chodzi,
się.
A nie umówiliśmy się tutaj, naprawdę. I to nie jest manipulacja. Proszę Państwa, jest wypowiedź pana Kosiniaka-Kamysza, że te programy społeczne, które służą polskim rodzinom, będą utrzymane i niech nikt nie opowiada głupot, że jak dojdzie do władzy ktoś z opozycji, jak prezydentem zostanie ktoś z opozycji, to te programy będą wycofane. Dla mnie to jest jasna deklaracja tego, że jest tak zwane porozumienie, może każdy walczy o swoje, bo oczywiście każdy chce zostać prezydentem. Niemniej jednak ten z tyłu gdzieś tam, z tyłu głowy ma świadomość tego, że najważniejsze jest jedno, pokonać Dudę. W związku z czym każdy niby gra na swoje, a tak naprawdę grają wspólnie. I ta deklaracja pana Kośniaka-Kamysza, no dla mnie jest bardzo znamienna, ponieważ on daje sobie prawo do mówienia w imieniu wszystkich kandydatów, którzy są opozycyjni do pana prezydenta Dudy. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o komentarz, bo myślę, że właśnie tak jest, że to jest gra na to, żeby tak, po pierwsze, na pewno w pierwszej turze nie zwyciężył, jest wielość, że tak powiem, kandydatów. Wszędzie gdzieś tak, jak słusznie tutaj pan redaktor Cejrowski zauważył, czuć ducha Tuska, powiem to skrótowo oczywiście, z liczby osób i z nazwisk, które popierają i są aktywne w poszczególnych komitetach wyborczych. Natomiast tak naprawdę chodzi o jedno, żeby na koniec zwyciężył ten kandydat, który największe szanse ma z panem prezydentem Dudą. I myślę, że tak, sondaże wskazują na to, że tych szans za wielkich nikt poza panią, póki co Małgorzatą Kidawą-Błońską nie ma, więc na koniec będzie trzeba zagrać na nią. Bardzo ciekawi mnie to, co się stanie po tym, kiedy doszły sondaże mówiące o tym, że pan Kosiniak-Kamysz byłby kandydatem zdolnym do zwycięstwa z panem prezydentem Andrzejem Dudą, ale najpierw trzeba do tej drugiej tury dojść. Więc ciekawe rzeczy się będą na pewno działy.
Jak już mówiło...
Duch Tuska, duchem Tuska. Jeszcze chciałbym zapytać i o komentarz do wypowiedzi Tuska, Donalda Tuska, który wczoraj w Białymstoku powiedział tak: ja mam swoje poglądy, ja wiem, dlaczego od zawsze nie lubię tych, którzy dzisiaj rządzą w Polsce i uważam, że mam dobre powody, żeby ich szczerze nie znosić, ale nie chodzi o moje emocje, a chodzi o interes Polski. Jak do tych słów podejść, kiedy słyszymy Małgorzatę Kidawę-Błońską, już dawno temu słyszeliśmy, kiedy mówiła o pokoju.
W tym elektoracie Platformy Obywatelskiej, korowym elektoracie, jest bardzo takie silne oczekiwanie, że Donald Tusk wróci z Brukseli i jak rycerz na białym koniu tutaj ponownie stanie do walki z siłami zła, z reżimem zarządzanym gdzieś tam z Nowogrodzkiej, z tym mrocznym Kaczyńskim, ale de facto widzimy, że Donald Tusk tutaj przyjeżdża i zamiast tej wizji i postawy europejskiego polityka, który ma jakąś wizję Polski, widzimy raczej takiego małostkowego, cynicznego hejtera, do którego Donald Tusk zdążył nas tutaj przyzwyczaić. I ten hejter wczoraj czyni jakieś wrzutki, mówiąc, że prezydent Andrzej Duda musi wreszcie stać się mężczyzną. To może przypomnijmy, że pan Donald Tusk, prezydent Europy, jeszcze niedawno nakładał marynarkę Junckerowi. Czy wówczas stawał się mężczyzną, czy raczej był na drodze do stawania się mężczyzną? Donald Tusk poza elektoratem Platformy Obywatelskiej, tym korowym takim kodem i całą resztą tego takiego najbardziej zwartego elektoratu platformerskiego, to jest 12% bezrobocia, to jest 5 zł stawki, to jest 5 zł za godzinę, to jest brak stawki minimalnej przy umowach śmieciowych, to jest emerytura do 67 roku życia. To jest całe mnóstwo rzeczy, które tę postać dyskredytują w polskiej polityce.
20 sekund, pani Małgorzato, czy Donald Tusk, który miał już reanimować opozycję i jej nie reanimował, pogrąży tą trójkę kandydatów, tak jak państwo mówicie, którzy startują w wyborach prezydenckich i gdzie Donald Tusk ma swoich ludzi.
Donald Tusk jest silny swoją niechęcią do prawicy i do rządzących, natomiast myślę, że jest jednak kamyczkiem ciążącym na poszczególnych kampaniach.
Dziękuję, to były komentarze Radia Gdańsk, Małgorzata Puternicka i Artur Cejrowski byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.